Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Rozmowa dnia, a dzisiaj naszym i Państwa gościem Marta Bejnarowicz, przewodnicząca Klubu Radnych Kocham Gorzów w Gorzowskiej Radzie Miasta. Dzień dobry, witam Panią.
Dzień dobry, witam Państwa.
O Gorzowie porozmawiamy.
Bardzo dobrze.
Klub Radnych nadal kocha Gorzów, rozumiem, tak? To
oczywiście.
Jest takie pytanie, które słyszycie co chwilę. No dobrze, ale pewnie Pani słyszy jeszcze inne pytanie, bardzo, bardzo często, jeśli nie częściej, czy będzie Pani kandydować na prezydenta Gorzowa?
Słyszę.
Domagają się tego nawet koledzy z Klubu Radnych.
Tak.
W sensie domagają się jasnej deklaracji, to miałem na myśli.
Tak, domagają się.
I co z pani z tym zrobi? Kiedy usłyszymy, czy będzie pani kandydować, czy nie?
Bardzo często na ten temat rozmawiamy, także myślę, że tutaj koledzy wszelkich możliwych narzędzi używają, żeby mnie do tego przekonać. No rzeczywiście dosyć dużo ludzi też do mnie pisze i dzwoni, i spotykam na ulicy i pytają, na kogo mamy głosować. Pani Marto, kiedyś pani zadeklaruje. Ale myślę, że jeszcze jest czas rozmów na ten temat i moi koledzy klubowi i sojusznicy na najbliższe wybory zdają sobie sprawę z tego, że jest to poważna decyzja. Nie można podejmować decyzji o wystawieniu jakiegokolwiek kandydata bez zapewnienia drugiego kroku, czyli tego, co będzie później,
czyli
ustalenia...
List wyborczy, tak?
Nie. Ja mówię o tym, co będzie po wyborach. Wybory to są rzeczy, które dla mieszkańców są najmniej istotne. Najbardziej istotne są ich konsekwencje, czyli to, kto będzie wybrany, na jakich zasadach potem będzie prowadził politykę miasta. Bo tutaj widać po ostatniej kadencji, że jest to najistotniejsze, tak? Nie można powiedzieć, że będzie się robiło jedno, a potem nagle się wchodzi w buty poprzednika i robi się zupełnie coś innego.
Za chwilę wrócimy do tej myśli. Jeszcze a propos podjęcia decyzji. Jerzy Wierchowicz, gorzowski radny, właśnie klubu Kocham Gorzów, wczoraj na antenie Radia Zachód mówił tak.
Komitet wyborczy musi mieć swojego kandydata, gdyż takie są zasady gry, prawda? Nie można się pozbawić jednego z atutów najważniejszych. Ja uważam, że naszym kandydatem powinna być pani Marta Bejnar-Bernarowicz. Świetna radna, doskonale merytorycznie przygotowana, energiczna, pracowita. Osoba, która, przypomnę państwu, że niecałe 4 lata temu zwyciężyła w liczbach bezwzględnych co do ilości głosów otrzymanych w Gorzowie. To jest kapitał, którego nie można zmarnować. I chociaż dzisiaj pani Marta Bejnar-Bejnarowicz nie zdecydowała się, jeszcze ja będę ją gorąco namawiać.
Ja wyczuwam pewne zniecierpliwienie już w głosie pana radnego, na przykład między innymi.
Tak? Radny Wierchowicz to jest polityk wysokiej klasy, doskonale zorientowany w tym, jak się politykę robi, jak się powinno dbać o rozwój miasta. Co mogę potwierdzić, to to, że rzeczywiście w poprzednich wyborach zdobyłam największą liczbę głosów w całym Gorzowie. Natomiast co do mojego zaangażowania i pracowitości, to myślę, że jest to standard, który powinien w Gorzowie funkcjonować, bo jest dla mnie nie do pomyślenia, że radni nie funkcjonują przez 4 lata i później nagle wyskakują na 2-3 miesiące z kampanią wyborczą. Kampania radnego powinna trwać 4 lata. 4 lata powinny być wzmożonej pracy, dlatego że taką pracę dla miasta deklarują radni i takiej pracy powinni od nich wymagać mieszkańcy.
A propos deklaracji, porozmawiajmy o lojalności. Klub Radnych, Ludzie dla Miasta, który wtedy właśnie pani reprezentowała, opuścił prezydenta Gorzowa. Wasze drogi się rozstały. Potem dochodziło do tego jeszcze inne sytuacje w samym Klubie Radnych. No klimat jakby nie łączył, tylko wręcz przeciwnie.
Klub nie opuścił w żadnym wypadku prezydenta, to prezydent opuścił klub. I myślę, że jeżeli chodzi o pozostałych radnych, no to oni zdecydowanie zadeklarowali jakby lojalność wobec osoby, a nie wobec programu. Dlatego tak się stało, jak się stało. Myślę, że dobrze się stało. W tej chwili otoczyliśmy się wszyscy razem. W sumie tworzymy dosyć zgrany zespół ludzi bardzo merytorycznych i doświadczonych. Właśnie tak jak tutaj mówiliśmy o radnym Wierchowiczu, czy radny Synowiec, czy Krzysztof Kochanowski, Grzesiek Musiałowicz, który został drugi raz samorządowcem roku województwa lubuskiego, więc myślę, że są to... Marcin Kazimierczak chociażby, który jest bardzo, bardzo aktywny, pomimo, że jest krótko radnym, ale no, życzyłabym każdemu klubowi człowieka tak merytorycznego. Także myślę, że zmiana jakościowa jak najbardziej in plus.
To oceniam oczywiście wyborcy. Natomiast jeśli chodzi o listy kandydatów, ma pani już gotowe?
Tak.
Szybka odpowiedź. Już jest wszystko dopięte na ostatni guzik?
No oczywiście.
Do wyboru zostało jeszcze sporo czasu.
Listy są gotowe, rozmowy z osobami trwają. Wiadomo, że każdemu będzie zależało na tym, żeby być jak najwyżej.
Pytam w kontekście tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, tak? Potem okazało się, że jakby nie wszystkie osoby ze sobą chciały współpracować.
Czerpiemy z własnych doświadczeń.
No dobrze, to, ale kiedy wczytujemy się w pani wypowiedzi na temat miasta, to jest kolejny taki zarzut. Mhm. Słyszymy, no, no tej radnej to się nic nie podoba. No po prostu nie lubi Gorzowa.
Tak, a kto takie zarzuty mi stawia?
No mówimy o, powiedzmy, wypowiedziach internetowych.
Ja nie słyszę tego. Ja raczej słyszę to, że wieloma rzeczami się zajmuję. Wręcz przeciwnie, przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią: pani Marto, my musimy iść do innych radnych, ale do pani mamy zaufanie.
Ale przyzna pani, że tej krytyki jest bardzo dużo, jeśli chodzi o wypowiedzi odnośnie Gorzowa.
Przyjęcie konstruktywnej krytyki i przyjęcie do własnej świadomości tego, że nie ma się monopolu na rację i na wiedzę, jest oznaką dojrzałości. Jeżeli prezydent dojrzeje do tego, żeby zarządzać miastem, będzie umiał też otoczyć się ludźmi, którzy mają pewne pomysły na to, jak rozwój miasta zapewnić w trochę inny sposób niż żaden. I wtedy będziemy mogli z powrotem usiąść do stołu na zasadach partnerskich. Zresztą z każdym, kto będzie miał potrzebę, żeby zaczerpnąć doświadczenia innych ludzi. Ja tak robię. Przecież założyliśmy jakiś czas temu Gorzowski Klub Dyskusyjny, który regularnie się spotyka, którego efektem był na przykład raport o stanie miasta, który bardzo intensywnie pracuje również nad sprawami związanymi z rozwojem Gorzowa. Jest bardzo wiele środowisk, które w Gorzowie funkcjonują i z których wiedzy ja czerpię, więc myślę, że nastawienie się na konstruktywną krytykę i wysłuchanie jej na zasadzie wysłuchania argumentów innej strony jest oznaką dojrzałości. Nie możemy postępować tak, jak w tej chwili się dzieje w Polityce Krajowej, że mamy większość i mamy wszystkich gdzieś. To nie jest dojrzałe zarządzanie miastem i nie na tym polega samorząd.
No dobrze, ale no, plany można mieć idealnie poukładane i tak dalej, ale potem przychodzi proza życia i na przykład taka informacja, już porozmawiajmy o szczegółach, jeśli chodzi o życie naszego miasta. Jedna tylko firma zgłosiła się na przetarg remontu ulicy Kazimierza Wielkiego, w dodatku o 9 milionów złotych więcej zaproponowała niż spodziewało się miasto. I co wtedy? Co można zrobić z taką informacją?
Co można zrobić z taką informacją? Po pierwsze, zastanowić się, czy przypadkiem nie mieliśmy niedoszacowanych kosztorysów. Być może jest sytuacja taka, że w mieście nie ma wystarczająco merytorycznej, zaangażowanej komórki, która sprawdza dokumentacje projektowe przed ogłoszeniem przetargu. Czyli czy ten projekt rzeczywiście jest adekwatny do rzeczywistości i czy wyliczenia w nim zawarte są możliwe do realizacji. Bo jeżeli my przewidujemy 8 milionów, a firma wystawia na 19, to wcale nie oznacza, że ona chce zarobić na tym 50%, bo takie sytuacje się na rynku po prostu nie zdarzają. Natomiast firmy w tej chwili są w bardzo trudnej sytuacji, bo nie mają pracowników. Muszą podnosić płace. Z podniesieniem płacy wiąże się też podniesienie obciążeń z tym związanych.
Czyli to nie jest tak, że firmy wykorzystują tą sytuację na rynku, że to one rozdają karty, tylko też są w trudnej sytuacji.
Oczywiście, że nie. No, oczywiście, że rozdają karty w takim zakresie, że jest więcej inwestycji niż firm, które są w stanie to zrealizować. Dlatego można w tych inwestycjach przebierać. Jeżeli inwestor jest znany na rynku ogólnopolskim jako inwestor trudny, który robi problemy, z którym trzeba wchodzić w jakieś takie dziwne, niejasne gierki, przepychanki. Widzieliśmy na Walczaka Warszawskiej, ile było tych dokumentów, jakie były stanowiska inspektora nadzoru, jakie były stanowiska miasta, jak to się wszystko zakończyło, to nie jest dobra prasa, że tak powiem kolokwialnie, dla nas. I jeżeli inwestor ma możliwość wybrania gminy, z którą się współpracuje lepiej, która jest dobrze przygotowana do inwestycji, to wybierze tamtą. Inną sprawą są też ceny materiałów budowlanych i transport, tak? No transport materiałów drogowych z reguły odbywał się przez PKP Cargo, no ale na początku kadencji PiSu zostały inwestycje wstrzymane, tam wpuszczono CBA wtedy do urzędów marszałkowskich, to wszystko się wstrzymało i wtedy był zastój, a teraz musi to PKP Cargo to nadrobić i nie ma mocy przerobowych, dlatego trzeba transportować materiał na przykład tirami, gdzie ceny za transport przekraczają na przykład ceny materiału.
No dobrze, zakładamy, że firmy mają dobre intencje, to znaczy te opóźnienia są też nie spowodowane właśnie, nie wiem,
znaczy nie mówię o opóźnieniach, tylko o cenach teraz, tak? Bo opóźnienia to jest co innego.
Chociażby ulica Sikorskiego, ostatnie tłumaczenia firm mówią, no nie mamy materiałów, tak? Czekamy na materiał i będziemy dalej kontynuować prace inwestycyjne. Mhm. Co w takim przypadku mogą zrobić władze miasta?
No w takim przypadku, no na pewno trzeba było wcześniej rozmawiać też na temat harmonogramu, tak? Firma oczywiście podpisywała oświadczenie, że jest w stanie wykonać tę inwestycję. Nie jestem uczestnikiem tych rozmów. Nie mam pojęcia, jaki jest stan rzeczywisty i jak to w rzeczywistości wygląda. Według mnie został popełniony ten sam błąd, co na Walczaka i Warszawskiej, czyli inwestycja jest za duża i położenie jej powoduje jakby zbyt duże straty jednorazowo, mówiąc przede wszystkim o stratach społecznych i gospodarczych dla mieszkańców.
Czyli dzielenie bo to, że na miasto, etapy, tak?
Tak, podzielić to na mniejsze inwestycje i jeżeli się wyłoży, to się wyłoży jedna na przykład z pięciu odcinków, a nie cały, tak? No bo tu rzeczywiście to jest bardzo duża inwestycja, do której wystartować może mała liczba firm, bo to jest potrzebny ogromny potencjał. No i wiadomo, że te firmy realizują też miasta, też inwestycje w innych miastach. Jak się jeździ po kraju, to widać, gdzie wiszą banery tej firmy i gdzie ona te inwestycje realizuje. Ale i można też sobie zobaczyć, jak i tam jest nakład pracy i pracowników na budowie, a jak jest u nas.
Ale można jechać też ulicą Walczaka i też zobaczyć, jak idzie inwestycja zgodnie z planem, tak?
Rewelacja, naprawdę. Rewelacja, szapoba, idą, no dzieje się to naprawdę bardzo dobrze, nie jestem w stanie ocenić jakości, natomiast rozmawiałam z osobami, które tam w jakiś sposób na różnych etapach uczestniczą w tej inwestycji i również wydają jakby dobrą rekomendację, że te prace idą w dobrym kierunku i że termin zostanie utrzymany, co najważniejsze.
Jutro przetarg na willę Pałksza. To jest...
Smutek.
Pani jakby jest przeciwna, tak, sprzedaży?
Nie chcę tutaj jakby tak jednoznacznie powiedzieć, że to jest zły pomysł. Natomiast uważam, że to jest pomysł ostatni. To jest ostatni element, który powinien być wykorzystany przez miasto, czy ostatni krok. Natomiast po drodze było jeszcze wiele kroków, które nie zostały wykorzystane. Przede wszystkim nie skorzystano z partnerstwa publiczno-prywatnego. Pan prezydent Szymankiewicz ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu powiedział, że jest to procedura trudna. Bardzo mnie to zdziwiło, bo uważam go za człowieka niebywale ambitnego i kompetentnego, więc nie spodziewałam się, że kiedykolwiek powie, że coś jest dla niego trudne.
No ale nie chcę pani powiedzieć, że remont zabytkowego budynku to jest inwestycja prosta, to jest inwestycja trudna.
Tak, ale partnerstwo publiczno-prywatne pozwala na to, żeby miasto włożyło tam swój zasób, a prywatny inwestor włożył tam swój i potem na końcu, czy przez czas użytkowania, wszyscy mają zaspokojone swoje potrzeby, czyli miasto utrzymuje to na przykład w tkance swoich nieruchomości, natomiast inwestor zarządza tym, czy w jakikolwiek sposób generuje dochody, które również mogą wpływać do kasy miasta.
Tymczasem zainteresowany jest prywatny inwestor, który mówi...
Wiemy o tym już od sesji,
że
tak?
to miejsce Kiedy... odżyje, tak? Takie są
zapewne. No dla niego na pewno odżyje, natomiast miasto straci je bezpowrotnie, tak? Pytanie, czy rzeczywiście, jeżeli będzie to inwestycja będzie polegała na budowie, na przebudowie, na hotel i na centrum konferencyjne prywatnej firmy, to czy miasto w jakikolwiek sposób, czy mieszkańcy będą mogli z tego korzystać? Jeżeli tak, to dobrze. Jeżeli nie, a uważam, że nie, to niedobrze.
Zobaczymy jutro, jaki będzie efekt przetargu.
Nie jest to żadną niespodzianką. Zapewne zostanie to kupione za taką cenę, jaka została zaoferowana.
Tak pani myśli, że nikt inny nie wejdzie do gry,
no
tak?
Nikt nie wpłacił Wadium, więc wiadomo, że nie wejdzie.
No właśnie.
Jeszcze jest jedna rzecz, bo pan prezydent Szymankiewicz mówił, że będzie informował o tym przetargu, czy o tej sprzedaży firmy w kraju, w Europie, na świecie. Nie wiem, jak ta praktyka wyszła, czy rzeczywiście były te informacje przekazywane.
Mamy zapewnienie, że w odpowiednich miejscach ta informacja pojawiła się dla
osób. Wie pan, ja próbowałam to wyszukać na stronie miasta, to jest masakra, naprawdę. To trzeba dokładnie, jeszcze trzeba znać numerek tego tam postępowania, które oni sobie tam nadają wewnętrznie. Nie, to po prostu porażka. Absolutnie w ten sposób się nie postępuje. Trzeba było dołożyć wszelkich starań, żeby jak najwięcej inwestorów, którzy mieliby jak najszerszą ofertę, zgłosiło się do tego przetargu. Nie wiem, czy miasto to zrobiło, zapytam.
Miasto rozmawia z firmą BSI na temat kolejnych lat posiadania praw do organizowania Grand Prix na żużlu w Gorzowie. Pani jest przeciwniczką, można tak powiedzieć, tego pomysłu?
Nie, ja jestem zdziwiona, że to miasto rozmawia, dlatego że uważam pana Ireneusza Macieja Zmorę za menedżera wysokiej klasy i uważam, że on sam sobie spokojnie powinien poradzić z tym, żeby taką inwestycję sportową przeprowadzić. I
własnym sumptem klubowym, tak?
No wie pan, no jest spółka, tak, która ma jakieś finanse. Są podobno kibice, którzy całym sercem są za tym, żeby taka impreza się wydarzyła. Może spróbujmy sprawdzić, jak bardzo im na tym zależy i ile są w stanie za to zapłacić, tak? Może trzeba by było w ten sposób.
Jeżeli jest to promocja, w Gorzowie, to
jeżeli promocja tego, bo te pieniądze, trzeba powiedzieć sobie jasno, idą z promocji miasta, tak? I teraz pytanie, na co my promujemy, tak? Czy my promujemy miasto jako co? Jako, no nie za bardzo wiem co. Miejsc pracy tutaj nie ma, bo bezrobocie jest minimalne. Dobrze zarobić się nie da. Uczelnia wyższa najwyższych lotów na tę chwilę nie jest, więc myślę, że nie za bardzo mamy tutaj jakąś ofertę, żeby to miasto promować. Jeżeli ta promocja jest naprawdę taka świetna, to oddajmy tę promocję dla firmy, która jest w stanie czerpać z tego zyski, jeżeli będą sponsorzy, bo przecież żużel jest świetnym sportem i przyciąga setki tysięcy ludzi, można na tym nieźle zarobić. Myślę, że miasto nie jest od zarabiania, oddajmy możliwość zarobienia na tej promocji klubowi sportowemu. Natomiast ja nie jestem przeciwnikiem żużla, oczywiście, że nie wiem, że to
są
jest...
Są miasta, które są zainteresowane właśnie tą rundą Grand Prix, więc więc wbrew pozorom zdobycie takich praw nie będzie wcale łatwe. Chociażby Wrocław czy Częstochowa.
Nie, świetnie, naprawdę. Ja nie chcę tutaj jakby deprecjonować żadnego ze sportów, natomiast byłam na wszystkich spotkaniach, członkowie naszego klubu, bo się podzieliliśmy, byliśmy na wszystkich spotkaniach budżetu obywatelskiego i widzieliśmy, z jakimi problemami realnie borykają się mieszkańcy. Jeżeli komuś przez 20 lat z drogi publicznej i miejskiej leje się woda do mieszkania i ma zagrzebione ściany i nie może sobie z tym poradzić, no to, a my tutaj rozmawiamy o milionach na imprezę sportową, to wydaje mi się, że musimy ustalić pewne priorytety. Natomiast ja przeciwnikiem żużla absolutnie w żaden sposób nie jestem. Jeżeli mieszkańcom jest to potrzebne, ale potraktujmy to wtedy jako rozrywkę dla mieszkańców, tak? Jako coś, co spaja mieszkańców, co ugruntowuje nasze korzenie tutaj i nie udawajmy, że jest to promocja na cały świat Gorzowa, bo też nie za bardzo wiemy, co w Gorzowie mielibyśmy promować. Także to, myślę,
ale
że
rozumiem,
spokojnie...
że pani pytała władze miasta czy klub, jak wyglądają efekty promocji i pani otrzymała oficjalną odpowiedź, czy nie?
Nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi.
No to
wiem,
są
że...
zwykle dane, które pokazują transmisja telewizyjna, do jakich krajów dochodzi, ile kibiców oglądało, ile było na stadionie, czyli pełny stadion.
No ale oglądało, to promowało co? No żużlowcy byli oglądani. No przecież nikt nie polega na tym, że się... Wie pan, ekspozycja
bardzo,
logo...
Przepraszam bardzo, w Rosji no. Mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to promowano tylko piłkarzy, czy Rosja była też i sama Moskwa przez moment wypromowana?
No wypromowana była na takiej zasadzie, że przyjechało kupę ludzi, którzy zostawili tam naprawdę duże pieniądze, tak? Też oczywiście cała infrastruktura na tym skorzystała.
I jeżeli tutaj też mamy sygnały od restauratorów, od kierowców taksówek, że przez ten okres jednak miasto ożywa.
Wie pan, ja widziałam to ożywienie, jak kibice wysiedli z autobusu wcześniej niż przed samym stadionem i przeszli przez Śląską i po drodze powybijali kilka szyb, zniszczyli parę samochodów i coś tam się po drodze jeszcze zapaliło. I potem była afera, bo kierowca się zatrzymał i oni w międzyczasie wyszli, a nie mogli wyjść. Jakieś takie dziwne sytuacje.
Ale to chyba nie przed Grand Prix.
Nie wiem przed czym, ale jechali na pewno na stadion Żużlowy jakimś tam autokarem. Naprawdę, rozmawiajmy o tym otwartym tekstem. Przedstawić trzeba wszystkie walory finansowe, kto z tego korzysta, na jakiej zasadzie. Ekspozycja logo Gorzowa nie jest dla mnie żadną promocją. Niech to będą w jakikolwiek sposób wymierne wskaźniki, tak? Co chcemy zrobić? Czy mamy, nie wiem, zwiększyć liczbę studentów? Czy mamy zwiększyć liczbę inwestorów, którzy zagwarantują miejsca wysokopłatne dla mieszkańców, miejsca pracy? Czy w jakikolwiek sposób... Jaki jest wskaźnik tej promocji, tak? Bo ekspozycja logo nie jest dla mnie żadną promocją.
Będziemy zatem do tego tematu powracać, bo lipiec to ma być miesiąc, kiedy ta sytuacja się rozstrzygnie, więc będziemy znali więcej szczegółów.
Natomiast na pewno dobrze by było, żebyśmy porozmawiali też w międzyczasie, albo może przy różnych okazjach, o finansowaniu sportu
ogólnie.
Dzieciaków. Tak, no takiego powszechnego, ogólnie dostępnego, bo myślę, że to jest najbardziej dla nas istotne, żeby nasze dzieciaki miały możliwość rozwijania się, miały możliwość też zakorzenienia się tutaj, no bo jak ktoś gra tutaj w piłę, kopie piłkę, tak jak tam chłopaki na osiedlach, to wiadomo, że to jest pewna tam tożsamość właśnie z miastem, tak? I to jest też rozwój, dzieciaki nie siedzą wtedy przy komputerach, a wiadomo, że dla dzieci, które są w wieku szkolnym, jest bardzo ważne, żeby miały gdzie uprawiać ten sport. Także tutaj ja bym zainwestowała w bazę sportową dla dzieciaków, w miejsca, gdzie można biegać, jeździć rowerem i tak dalej.
Także... Tematów dużo, niestety nie wszystkie poruszymy, bo także a propos bazy szkolnej, o remontach mieliśmy porozmawiać, ale to przy innej okazji. Dziękuję bardzo. Marta Bejnar-Bejnarowicz, przewodnicząca Klubu Radnych Kocham Gorzów, gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.